Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS, przewodniczący Rady Fundacji STIRE. Rozmawiamy o 30-leciu niepodległości i o tych wydarzeniach, które towarzyszyły tej rocznicy. No właśnie, nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym ważnym elemencie tych wydarzeń z końcówki sierpnia, bo niezwykle istotnym, być może nawet najważniejszym gościem tych uroczystości był patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I. Może z punktu widzenia Polski czy świata Zachodu tej wizycie nie poświęcono chyba dostatecznie, mam wrażenie, też dostatecznej ilości miejsca w tych przekazach medialnych, ale myślę, że dla Ukrainy, dla Ukraińców i dla tamtej społeczności prawosławnej ta wizyta miała bez wątpienia znaczenie przełomowe. Czy tak było rzeczywiście?
Tak, zdecydowanie tak. Rzeczywiście należy żałować, że media i zachodnie, polskie, tak mało zwróciły uwagę na tę wizytę. Ona miała wymiar nie tylko symboliczny. Z perspektywy, szczególnie z sekularyzowanego Zachodu, wizyty przywódców religijnych nie są szczególnie jakoś istotne i odnotowywane. Ale w przypadku szczególnie państw prawosławnych, należących do kultury prawosławia, które ma zupełnie inną strukturę aniżeli na przykład katolicyzm, który dominuje w Polsce, to związek polityki z życiem kościelnym jest bardzo istotny. Takim swoistym uznaniem państwowości w wymiarze takim duchowo-religijnym jest otrzymanie autokefalii przez poszczególne kościoły. I po wielu latach starań Ukraina od ponad 2 lat cieszy się autokefalią. Ma swój kościół prawosławny Ukrainy, na której stoi młody hierarcha, metropolita Epifaniusz, i ma bardzo rozbudowane struktury. Przypomnijmy, że to najmłodsza z uznanych przez wspólnotę prawosławną kanonicznych cerkwi prawosławnych, kościołów prawosławnych, powstała właśnie nie tak dawno. Jest najmłodsza, ale jednocześnie Ukraina, jeśli chodzi o strukturę kościelną, przy czym mam na uwadze nie tylko cerkwie, parafie Kościoła prawosławnego Ukrainy, ale wszystkie wspólnoty prawosławne, jest najliczebniejsza, dlatego że liczy 17 tysięcy parafii. Przypomnijmy, że Wielka Federacja Rosyjska, w Wielkiej Federacji Rosyjskiej jest 16 tysięcy parafii. Trzeci w kolejności jest rumuński kościół prawosławny.
I no właśnie, choćby patrząc na tę skalę, cały proces dochodzenia do autokefalii, nadania Tomosu ukraińskiemu prawosławiu odbywał się przy ogromnym sprzeciwie właśnie tej cerkwi patriarchatu moskiewskiego.
Tak, która jest de facto częścią rosyjskiego kościoła prawosławnego, który zresztą ze względu na nadanie Tomosu, który uznał przez Bartłomieja I, zwierzchnika kościoła konstantynopolskiego i honorowego zwierzchnika prawosławia w świecie. Przypomnijmy, że w Federacji Rosyjskiej rosyjski kościół prawosławny zerwał jedność eucharystyczną z Konstantynopolem, z patriarchą ekumenicznym, mimo że patriarcha ekumeniczny wspomina zawsze Cyryla jako zwierzchnika kościoła prawosławnego, sam nie będąc wymieniany podczas sprawowania liturgii w cerkwiach kościoła rosyjskiego.
To tyle można powiedzieć tytułem wstępu i wyjaśnienia tych okoliczności tej wizyty patriarchy Bartłomieja, który no, przez kilka dni przebywał na Ukrainie. On spotkał się oczywiście z władzami państwowymi, ale też oczywiście i z wiernymi Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Jak wyglądała ta wizyta i może Jakie rzeczywiście jest, czy było jej realne znaczenie?
Znaczenie było bardzo duże. Była to bardzo intensywna wizyta. Sam fakt, że patriarcha, pierwszy wśród równych zwierzchników Kościoła prawosławnego, przyjechał na 4 dni. Wizyta trwała od 20 do 24
sierpnia. A poprzednio, zdaje się, też 30 lat temu była, czy wiele lat temu jego?
Wiele lat temu. Nie, to nie było 30 lat temu, to było krócej. Ja już teraz nie przypomnę sobie tej daty. To też była jakaś rocznica niepodległości. Też był to sierpień. Ale ta miała znaczenie takie, że patriarcha przyjechał do kraju, w którym jest autokefaliczna cerkiew, tak zwana cerkiew córka, bo to cerkiew matka, czyli Konstantynopol, nadał autokefalię zgodnie z kanonami kościołów prawosławnych. Tak jak pan redaktor wspomniał, to jest istotne, że spotkał się patriarcha zarówno z prezydentem kraju Władimirem Zełenskim, także z premierem oraz z przewodniczącym Rady Najwyższej, czyli Parlamentu Ukraińskiego. Zresztą, co warto podkreślić, inicjatorami i tymi, którzy pierwsi zaprosili patriarchę jeszcze jesienią ubiegłego roku, to był premier Ukrainy Denis Szmyhal i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którzy podczas wizyty w Turcji odwiedzili też patriarchę i złożyli zaproszenie. Oczywiście do tego przyłączył się także zwierzchnik Kościoła Ukraińskiego, Kościoła Prawosławnego Ukrainy, Epifaniusz, ale ten udział w przygotowaniu tej wizyty czynnika państwowego był bardzo istotny i każdego dnia przez te 4 dni były to naprawdę bardzo intensywny pobyt. Dochodziło do 7-8 zazwyczaj różnych wydarzeń. To były sprawowanie liturgii. Zresztą na samym początku patriarcha Bartłomiej zapowiedział, że czuje się na Ukrainie jak w domu. Tym bardziej, że Ukrainę no właśnie wcześniej jednak odwiedzał. Były spotkania oczywiście z politykami, ale były też w takim wymiarze symbolicznym bardzo ważne rzeczy, bo między innymi patriarcha spotkał się z dziećmi żołnierzy, którzy walczą na Donbasie, ukraińskich żołnierzy. Złożył także, oddał cześć obrońcom ojczyzny, oddał cześć też osobom, które w latach 1932-33 zginęły w wyniku wielkiego głodu wywołanego przez władze sowieckie na Ukrainie, gdzie zginęło kilka milionów właśnie z głodu, kilka milionów osób. Także, no i oczywiście uroczystość 30-lecia państwowości ukraińskiej, gdzie Bartłomiej był też bardzo ważnym gościem.
Ale tak jak powiedzieliśmy, no właśnie Kościół moskiewski, który od początku protestował przeciwko autokefalii, no właśnie, chyba jednak też inspirował pewne działania, które miały miejsce podczas wizyty, bo ta wizyta, czy próbowano zakłócać też tę wizytę Bartłomieja, były różnego rodzaju akcje, które no, miały torpedować jakby znaczenie wizyty patriarchy na Ukrainie.
Tak, to prawda, to była zorganizowana akcja. Zresztą ona toczyła się nie tylko podczas wizyty patriarchy, ale ona rozpoczęła się wiele miesięcy wcześniej. A no, kulminacją był pobyt patriarchy, gdzie rzeczywiście wznoszono hasła, organizowano pikiety, pochody. Co ciekawe, obserwatorzy twierdzą, że w ostatnim czasie na Ukrainie, właśnie w prawosławiu moskiewskim, wytworzył się pewien typ politycznego czy zawodowego prawosławnego, dlatego że dziennikarze, którzy pytali osoby, które protestowały przeciwko wizycie, a wznosiły, miały trzymały jakieś karty papieru w języku greckim i w języku angielskim, protestując przeciwko wizycie patriarchy. Gdy byli pytani, co jest tutaj napisane, oni tego nie wiedzieli. Także taki paradoks. Przypomina to trochę ruch tituszek z czasów rewolucji godności, czyli takich zawodowych, opłacanych demonstrantów, którzy rozbijali pokojowe manifestacje zwolenników integracji czy zbliżenia Ukrainy z Europą, z Unią Europejską. Także tutaj też ważna jest też reakcja z drugiej strony, to znaczy ze strony hierarchów, takich jak właśnie goszczony na Ukrainie patriarcha Bartłomiej I oraz metropolita Epifaniusz. Oni nie podsycali tego konfliktu, oni starali się to łagodzić. Ważne są słowa, wydaje mi się, metropolity Epifaniusza wypowiedziane podczas sprawowania liturgii w Soborze Mądrości Bożej, tak zwanej Sofii Kijowskiej, gdzie powiedział wprost, że bardzo żałuje, że nie ma tutaj metropolity Onufria, czyli zwierzchnika kościoła moskiewskiego na terenie Ukrainy.
No ale zdaje się też takiego scenariusza ciężko by się było spodziewać po tych akcji, po tych jednak ostrych protestach, ale no właśnie o to chcę jeszcze zapytać, skąd to takie zaangażowanie i ostre jednak protesty z drugiej strony i może co ważniejsze, czy jest szansa, żeby do dalszych eskalacji tego religijnego konfliktu nie dochodziło?
Wydaje mi się, że do eskalacji już nie będzie dochodziło. To będzie trwało oczywiście, że ta niechęć patriarchatu moskiewskiego jest o tyle zrozumiała, że patriarchat moskiewski wraz z nadaniem autokefalii stracił rację bytu. Aczkolwiek...
No niektórzy mówią wprost, że stracił interesy.
Tak, to też. Ale mamy też jeszcze jednego aktora, mianowicie Federację Rosyjską i Cerkiew Rosyjską, która jest...
Czyli bardzo mocno te relacje w Moskwie, czy Federacji Rosyjskiej, relacje między zwierzchnikami Kościoła Moskiewskiego, a właśnie Kremlem, no są widoczne.
Ależ oczywiście. No i taką formą miękkiego podporządkowania było utrzymywanie patriarchatu moskiewskiego, który jest absolutnie lojalny wobec, szczególnie za czasów teraz zwierzchnictwa Onufria. Jego poprzednik, Włodzimierz, zajmował bardziej stonowane stanowisko, który starał się łączyć ten związek z Moskwą, z lojalnością do państwa ukraińskiego. Przypomnijmy, że Onufrij przed kilkoma laty, kiedy uczestniczył w posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy i gdy wszyscy wstali, żeby oddać cześć poległym żołnierzom ukraińskim na wschodzie, demonstracyjnie siedział nadal.
Pytanie może dziś najważniejsze, czy jakie mogą być konsekwencje, czy już są konsekwencje tej wizyty, znaczenie tej wizyty na przyszłość, no bo już pierwsze oczywiście komentarze czy analizy po tej wizycie, po tych uroczystościach właśnie z udziałem patriarchy Bartłomieja już są.
To znaczy tak, no to jest na pewno wzmocnienie ukraińskiego prawosławia, ukraińskiej autokefalii, która, jak już wspominaliśmy, to jest w wymiarze takim symbolicznym uznanie państwowości, utwierdzenie państwowości. Oczywiście, że prawosławie nie jest jedyną konfesją na Ukrainie, no ale jest to tak zwane tradycyjne państwo prawosławne. Też duże znaczenie miało to, co zrobił patriarcha Bartłomiej, spotykając się z przedstawicielami innych związków wyznaniowych, kościołów, związków wyznaniowych, religii. Między innymi warto odnotować spotkanie ze zwierzchnikiem ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, Światosławem Szewczukiem, które odbyło się też w bardzo dobrej atmosferze. Kościół grecko-katolicki, który właśnie przez kościół moskiewski nie jest w zasadzie uznawany, że tak można powiedzieć, jest piętnowany jako odstępstwo od prawosławia, jako zdrajcy prawosławia. O tyle właśnie Bartłomiej się spotkał i nie miał problemów, żeby rozmawiać. Co ciekawe też, to co powiedział Bartłomiej podczas wizyty, to wezwał duchowieństwo prawosławne do tego na Ukrainie, do tego, żeby rozmawiali z innymi, z przedstawicielami innych kościołów, innych związków wyznaniowych. Nawoływał do dialogu ekumenicznego. I to też jest taki znak czasu. Ma to swoje z pewnością znaczenie. I jeszcze jedna rzecz. W takim wymiarze dla przeciętnego Ukraińca, który nawet jeżeli nie jest prawosławnym, to nie bez znaczenia jest to, że patriarcha Bartłomiej spotykał się z ludźmi, spotykał się z dziećmi, spotykał się ze świeckimi, spotykał się z duchowieństwem, prostym duchowieństwem. Podczas jednego z obiadów właśnie spożył go nie tylko z hierarchami, ale z prostym duchowieństwem, z duchownymi, którzy przyjechali z różnych części Ukrainy i nie miał z tym problemów. Takie wspomnienie jednego z uczestników tego spotkania, kapłana, który wcześniej należał do Patriarchatu Moskiewskiego, mówi: ja pamiętam, jak przyjechał Cyryl, patriarcha Moskwy. Mówi, tam tylko hierarchowie, wybrani hierarchowie mogli się z nim spotkać. On się spotykał tylko z osobami, które albo w sposób bardzo znaczący wsparły finansowo jego wizytę, albo z tak zwanymi VIP-ami, osobami, które dużo znaczą. Mówi, ze zwykłymi ludźmi się nie spotykał. Mówi, porównanie wizyty, mówi, mogę porównać wizytę patriarchy Cyryla i mogę porównać wizytę patriarchy Konstantynopolskiego. Mówi, i to jest niebo a ziemię.
Czyli styl też ma znaczenie.
Styl ma znaczenie.
W tym aspekcie o kondycji ukraińskiego prawosławia oczywiście także będziemy rozmawiać w naszym programie, a za tę dzisiejszą porcję analizy i komentarza związanego z wizytą patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I na Ukrainie przy okazji obchodów 30-lecia niepodległości Ukrainy. Dziś opowiadał nam dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS, przewodniczący Rady Fundacji SCIRE. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i dobrego niedzielnego popołudnia życzę.
I w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.